A my już teraz łączymy się z panem Piotrem Skarżyńskim, otorynolaryngologiem dziecięcym, audiologiem i foniatrą ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dzień dobry, panie Piotrze.
Witam serdecznie, panie redaktor, witam naszych najmłodszych słuchaczy.
Panie Piotrze, a jaki pan dzisiaj usłyszał dźwięk o poranku jako pierwszy?
Akurat w lato poranku ja często słyszę dźwięki kosów, które śpiewają i przyznam szczerze, że czasami intensyfikacja tych dźwięków jest tak duża, że ten dźwięk myślę, że będzie taki, że nie zapomnę go do końca życia, więc śpiew ptaków był bardzo miłym dźwiękiem pora rano.
O, to bardzo przyjemnie. No szalone są kosy, rzeczywiście. Jak ktoś mieszka w takim miejscu, gdzie ptaków dużo, to budzą go zazwyczaj takie odgłosy, a nie budzik, który ma taki dźwięk bardzo intensywny czasami też, prawda?
To prawda. Dźwięki natury są niezwykle ważne, natomiast jak jeszcze kot gdzieś tam się jakiś znajdzie, to te kosy potrafią z taką intensywnością śpiewać, że to jest lepszy niż nie jeden budzik, naprawdę potwierdzam.
Tak, ale one to robią specjalnie, mam wrażenie. No moja kotka jak patrzy na ptaki i nie może ich dosięgnąć, to się denerwuje i syczy, a one grają jej na nosie. Tak to zazwyczaj tak wygląda. O tak.
To są dźwięki obronne, tak, to prawda.
Panie Piotrze, my pana tutaj zapowiedziałyśmy z Klaudią, która wydaje dzisiaj audycję, jako audiologa, foniatrę, otorynolaryngologa. Takie trudne słowa się pojawiają. Wytłumaczy nam pan i słuchaczom, jakie to są profesje, z czym związane, czym pan się zawodowo zajmuje i co te słowa znaczą?
Oczywiście. Otorynolaryngologia to jest taka specjalność, która zajmuje się w skrócie uszami, nosem i gardłem krtanią, czyli to jakby górną częścią organizmu. Mhm. W zakresie słuchu, w zakresie oddychania, węchu, w zakresie połykania, w zakresie przełykania pokarmów. Audiolog to jest taki specjalista, który już się zajmuje tak naprawdę słuchem. Na zasadzie takiej bardzo klinicznej analizy na przykład naszych najmłodszych, jak rodzą się dzieci, kiedy badamy ich słuch, jak potem analizujemy, jak ten słuch wygląda, ale też jak dzieci rozumieją mowę, jak się potrafią skoncentrować, a także analiza słuchu naszych seniorów, naszych dziadków, czy dobrze słyszą. A foniatria to specjalność, która zajmuje się emisją głosu, analizą tego, co się dzieje w naszej krtani, czyli jak na przykład mamy chrypkę lub nie jesteśmy w stanie swobodnie rozmawiać, mamy to poczucie jakiejś pełności w okolicach gardła, krtani, to wtedy możemy obejrzeć, przeanalizować ten narząd i zobaczyć, co się z nim dzieje.
Czyli my, radiowcy, jak coś tutaj będzie się złego działo, to od razu możemy do pana telefonować.
To prawda, to
prawda. W zakresie
foniatrii. Osoby, które pracują głosem, to są radiowcy, ale myślę, że dla naszych najmłodszych słuchaczy to także nauczyciele, którzy w ostatnich latach też muszą coraz głośniej mówić. To osoby szczególnie narażone na to, że ta praca głosem może powodować, że nasza krtań będzie wymagała opieki.
O tak, bardzo ważnej kwestii pan dotknął, bo rzeczywiście jesteśmy otoczeni dźwiękami i jest ich coraz więcej. Ja mam wrażenie, że natężenie tego dźwięku jest też coraz większe. Jak wchodzimy do szkoły, to te przerwy, to trudno wytrzymać. Czyli powinniśmy pewnie o siebie jakoś wyjątkowo zadbać. Jakie miałby pan rady dla nas, dla naszych słuchaczy, jak dbać o słuch na co dzień?
Słuch jest narządem, który zyskał na znaczenie w ostatnich dekadach z racji tego, że go coraz więcej korzystamy z tego narządu. Mm-hmm. Jest to związane chociażby z tego, że korzystamy z telefonów komórkowych, że rozmawiamy więcej w taki sposób, że musimy dobrze rozumieć mowę. Czyli nie tylko słuch, że słyszymy, że coś się dzieje, ale także to jest niezwykle istotny aspekt rozumienia mowy i to jest rzecz, która jest niezwykle istotna, jeśli mówimy o dzieciach. Kiedy wydaje nam się, że dziecko słyszy, ale nie do końca tą mowę rozumie. Tu myślę, że jeśli chodzi o dbanie o słuch, jest istotne, żeby nie przebywać za dużo w hałasie, nie słuchać za dużo muzyki. Tylko ja jestem zwolennikiem muzyki, bo muzyka łagodzi oddychanie i nie jestem przeciwnikiem słuchawek, ale jeśli już korzystamy, to żeby nie korzystać z tego zbyt długo. Taki typowy przykład jest, kiedy dziecko ma słuchawki na uszach po kilka godzin i w tym momencie jakby odcina się od otoczenia. I samo zmęczenie hałasowe to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że potem może dojść do takiego zjawiska jak zaburzenia przetwarzania słuchowego, że słyszymy, ale nie rozumiemy tego, co się do dziecka mówi. Jakby to dziecko nie rozumie i nie przetwarza w tego sposób właściwy, to ma związek z korzystaniem z rodzaju tabletów, smartfonów, grami różnymi. Jest nie tylko aspekt taki bezpośredni narażenia na hałas i na dźwięk, ale także tego, że czasami korzystamy z tego za długo.
To pan dotknął teraz tutaj takiego wątku, którym też zajmujemy się od godziny 8, bo dzisiaj Światowy Dzień Słuchania, czyli jak to jest ściśle też powiązane, słuchanie właśnie ze słyszeniem, to co pan przed momentem powiedział.
Fantastyczne powiązanie, to jest fantastyczne powiązanie, ponieważ słuchanie a słyszenie to są dwa różne aspekty i muszę przyznać, że mamy dużo większe wymagania w naszego narządu słuchu. Takiego wymagania kiedyś nie było, w tej chwili musimy dużo więcej rozumieć. Powstały programy, które służą temu. Takim dobrym przykładem jest ćwiczenie naszego słuchu. To jest dla populacji na przykład japońskiej, żeby lepiej się uczyć języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Czyli nie tylko słuchać i słyszeć, tylko żeby to wszystko miało wpływ na rozwój pewnych kompetencji, żebyśmy się szybciej rozwijali. I rzeczywiście ten aspekt był kiedyś niedoceniany. Nawet robiliśmy badania przesiewowe w latach 2008-2010 i stosując normy angielskie wtedy, okazałoby się, że prawie połowa dzieci miałoby z tym problem. Więc 10 lat pracowaliśmy nad innymi normami, żeby być bardziej realistycznym tego podejść i okazuje się, że kilkanaście procent dzieci słuch ma dobry. Ale zrozumienie mowy i percepcja tego, co słyszą, no niestety nie jest na wystarczającym poziomie. To rośnie z wiekiem, ale takie badania tak naprawdę realnie możemy przeprowadzić w wieku 5-6 lat, gdzie jesteśmy w stanie to określić.
Panie Piotrze, wspomniał pan o słuchawkach. Czy to jest różnica, czy mamy na uszach te słuchawki, właśnie jako słuchawki nauszne i one są jakoś tak może bezpieczniejsze od tych dousznych?
Słuchawki nauszne po pierwsze są bardziej higieniczne. Jak mamy w przewodzie słuchowym zewnętrznym jakąś słuchawkę, to to ucho się bardziej poci, jest mniej wentylacji, możemy zbić woskowinę. I te dźwięki są jakby bardziej, są bliżej ucha środkowego i wewnętrznego, więc jest większa szansa, że będziemy mieli przy głośnym słuchaniu jakiś problem. Z drugiej strony się odcinamy, ale słuchawki nauszne są większe. I wiele osób ze względów kosmetycznych i zdjęć, chociaż jak spojrzą państwo teraz na środki komunikacji miejskiej, to coraz więcej osób jednak korzysta ze słuchawek nausznych, to się zmienia, ponieważ widzą ich zalety, mamy lepsze możliwości, one są często lepszej jakości. Jak ktoś się pyta, od razu odpowiem, co znaczy lepsza jakość słuchawek. To oczywiście pewne parametry, ale taki prosty test jest taki, że jak posłuchamy, to czy nie ma takiego skrzeczenia. Najgorsze, że słuchawka nam skrzeczy, jest to takie mikrowyładowanie, bardzo duży natężeń, to jest najbardziej szkodliwe. Nie sam głośny natężenie dźwięku samo, tylko te właśnie takie skrzeczenia i takie wyładowania, które mogą powodować uszkodzenia. I słuchawki nauszne są oczywiście dużo lepsze i widzę, że coraz więcej w szkole mojej córki, jak widziałem, jak dzieci jechały na wycieczkę, to miały słuchawki nauszne i muszę przyznać, że rzeczywiście byłem zaskoczony jakby tak na plus, że jest jakby większa świadomość tego. Tego może nie popieram, bo wiele na wycieczce jednak powinno się słuchać nauczyciela bardziej niż słuchawek. No ale widzę tutaj jakiś progres i widzę, że te kolory różowe, różne wpływają może na to, że dzieci bardziej akceptują. Więc słuchawki nauszne są lepsze. No niemniej jednak czasami nie jesteśmy w stanie nosić słuchawek nausznych, wtedy jak mamy słuchawki zewnątrzuszne, to noszmy je trochę krócej. Dajmy też uchu się przewentylować, odpocząć i zawsze jak nas zaboli to ucho, mamy takie poczucie, że coś gdzieś tam nas spędzi, to znaczy, że coś się może tam coś niepokojącego i żebyśmy dali trochę, albo to sprawdzili, albo zobaczyli, co tam się może dziać.
No jeszcze istnieją też duże nauszne słuchawki, na przykład dla maluchów, wyciszające z kolei, prawda? Których czasami rodzice używają na różnego rodzaju koncertach, żeby ochronić uszy.
I to jest bardzo mądre zachowanie. To jest bardzo mądre zachowanie. Nie ukrywam, że wcześniej tego nie było, a teraz nawet na takich dniach różnych rodzajów miejscowości samorządowej, kiedy rodzice idą z małymi dziećmi, zakładają słuchawki, to rzeczywiście ten hałas może być dla dziecka bardzo męczący. I taki maluch, który ma 6, 12, 18 miesięcy, oprócz płaczu, no często nie jest w stanie wyrazić zadowolenia z tego. I tutaj też widzimy duży progres wśród rodziców. Mógł być on jeszcze większy, żeby takie słuchawki zakładać, które służą właśnie wytłumieniu, wyciszeniu. Generalnie wiele osób nosi słuchawki nie tylko po to, by słuchać muzyki, ale aby odciąć się od hałasu, który jest na zewnątrz. I jeśli stosujemy to w sposób umiarkowany, nie używając zbyt dużego natężenia dźwięku, to ten aspekt jest rzeczywiście dosyć pozytywny.
Panie Piotrze, jeżeli pan pozwoli, do rozmowy wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Zapraszamy naszych słuchaczy do zadawania pytań. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać specjalistę, to proszę telefonować 22 645 2055. Pytania można także przesyłać drogą mailową na adres dzieci@polskieradio.pl. Dziś w poranku rozmawiamy na temat słuchania i na temat słyszenia. Naszym gościem telefonicznym jest pan Piotr Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Panie Piotrze, dodzwoniła się do nas Natalka i ma do pana bardzo ważne pytanie.
No, jestem ciekaw.
Dzień dobry, Natalko, witamy cię po raz kolejny. O co chciałabyś zapytać pana profesora?
Czy patyczki do uszu są zdrowe?
To jest bardzo dobre pytanie. Patyczki do uszu nie są zdrowe w zakresie czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Więc jeśli chcemy sobie na przykład zewnętrzną część małżowiny osuszyć, to tak. Natomiast jak wkładamy je tam głębiej, to niestety bardzo często zgłaszają się potem do nas dzieci lub dorośli, którzy mają upchaną woskowinę. Ma to na przykład miejsce, kiedy czujemy takie uczucie pełności po kąpieli w jeziorze, w morzu, w basenie i chcemy sobie coś tam wydłubać i bardzo często nie jesteśmy w stanie tego wyciągnąć, a to jeszcze upychamy i może to powodować dosyć duży ból, skrzep, a czasami nawet krwawienie.
I co tu zrobić w takiej sytuacji? Natalko, chciałabyś jeszcze o coś dopytać?
A takie na co dzień używanie to też nie.
Na co dzień właśnie nie. W ogóle myślę, że jak są różne pomysły, dzieci są bardzo pomysłowe. Ja pamiętam, u mnie w szkole podstawowej jesteśmy ze spinaczy, były takie próby robienia takich staczyków, to jeszcze gorzej może wpłynąć. I w ogóle ucho jest na tyle wrażliwe, że bardzo często zdarza się, że znajdujemy tam bardzo ciekawe rzeczy. Przestrzegam najmłodszych. No, może być i klocek Lego, natomiast najgorszym znaleziskiem, które miałem w uchu, to była taka mała bateria. Ktoś sobie włożył baterię do ucha. No i ona niestety powodowała dosyć silną reakcję, więc nie tylko nie czyśćmy ucha patyczkami, ale także nie wkładajmy tam różnych rzeczy, ponieważ może się tak zdarzyć, że będziemy mieli dużą infekcję, nawet się tego nie da tak łatwo wyciągnąć.
Nie robimy takich rzeczy, przestrzegamy. Tutaj pan profesor też apeluje do wszystkich, proszę sobie nie wkładać nic do uszu i nie używać patyczków. Natalko, jeszcze jakieś pytanie pojawiło ci się w głowie?
Tak, to w takim razie jak czyścić?
Bardzo słusznie.
Jeśli jest problem z przewodem słuchowym zewnętrznym, czyli jeśli mamy problem, że to się zatkane, warto to sprawdzić. Są różnego rodzaju płyny, natomiast myślę, że tu nie chciałbym wchodzić. Szczegóły są też takie płyny, które niestety w założeniu mają oczyścić to ucho. Natomiast bardzo często się zdarza, że jeśli ta woskowiny jest bardzo dużo, no to musimy ją wyczyścić. Specjalisty przy pomocy różnego rodzaju urządzeń. Dzieci nie lubią ssaków, bo są takie ssaki do ucha. Ja mówię, że taki wąż będzie syczał. Zawsze staramy się u dzieci tego nie używać, tylko zobaczyć, gdzie ta woskowina jest i usunąć ją takim małym przyrządem. Czasami może mieć uczucie łaskotania. I to jest czasami takie dla dzieci śmieszne, natomiast ssak jest dużo lepszy, żeby to użyć dla specjalisty, natomiast powoduje dosyć duży hałas. Dzieci tego nie lubią, więc zawsze jak dziecko nie chce, to używamy jakiegoś przyrządu, żeby to usunąć i sprawdzić. Są różnego rodzaju środki nawilżające, które mogą pomóc w sytuacji, kiedy ucho jest w miarę czyste na takiej wstępnej fazie, ale jak już jest ucho zatkane i mamy tam duży problem, no to już żadnym płynem tego nie usuniemy.
Mhm. Ale najważniejsze chyba, żeby do takiego zatkania ucha nie dopuścić, prawda, panie Piotrze? Czyli po prostu
tak.
Czyścić na bieżąco ręcznikiem.
Tak, żebyśmy, nie musimy tych uszu też szorować. To nie jest tak, że musimy tam wlewać jakiś szampon. Są takie różne metody starsze, które może na ten nie będę wspominał. Natomiast bardzo przestrzegam przed woskowaniem. To jest najpoważniejsze powikłania. Takie woskowanie, świecowanie. Niestety miałem taką bardziej nieprzyjemność. I to niestety u dzieci przeprowadzają operację, ponieważ jak świecujemy, czasami ten wosk jak spadnie nam do tego ucha, powoduje bardzo duże powikłanie, więc tak jak patyczki, jeśli za mocno nie ściśniemy, to jakiejś dużej krzywdy nie zrobimy, to jest odwracalne, tak. Są metody, które mogą doprowadzić do takich poważniejszych powikłań, które często są leczone operacyjnie i to czasami nie jednym etapem. Ale żeby nie straszyć, przed czym przestrzegamy, jeśli czujemy zawsze ból ucha i on nam nie przejdzie po podstawowych lekach przeciwbólowych, to jest warto sprawdzić. to po sezonie letnim, w szczególności w okolicach jezior, często zbierają się tam bakterie. No i czasami trzeba lokalnym miejscowym leczeniem przy pomocy na przykład kropel, czy pewnym antybiotykiem możemy to wyleczyć, jeśli widzimy taki ból ucha, jakiś wyciek z tego ucha. To jest sytuacja, o której nie należy zapomnieć, nie należy lekceważyć. Jeśli podajemy na początku leki przeciwbólowe podstawowe i one nie działają, to wtedy trzeba się tego specjalizować.
Miejmy nadzieję, że wrócimy z wakacji wszyscy ze zdrowymi uszami. Natalko, czy jeszcze jakieś pytanie ci się pojawiło?
Nie.
Już wszystko wiesz?
Tak.
To my będziemy korzystać z tych wszystkich rad pana profesora. Ja bardzo dziękuję ci za telefon. Dzisiaj miałam z tobą przyjemność już rozmawiać, ale jeżeli jeszcze kogoś chciałabyś pozdrowić, kogo nie pozdrowiłaś po godzinie 8, to bardzo proszę.
Koleżanki ze szkoły, kolegów i tyle.
My pozdrawiamy ciebie, dziękuję ci ślicznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Panie profesorze, no ważne pytania zadają słuchacze. Myślę, że uzasadnione, bo tutaj temat tych patyczków przecież nam towarzyszy nieustannie i ten temat wraca jak rzeka. Ale bardzo dziękujemy za wszystkie pana rady i te wakacyjne i powakacyjne i o to, żeby po prostu być uważnym na siebie i obserwować swoje ciało i różne dolegliwości, zgłaszać pewnie od razu rodzicom, a potem już rodzice będą wiedzieli, do kogo się skierować, żeby ratować sytuację. A panu oczywiście życzymy jak najmniej pracy, jak najmniej pacjentów, jak najmniej skomplikowanych różnych sytuacji.
Bardzo, bardzo panie rektor, dziękuję. Akurat wakacje takim okresem, że wszyscy mogą jakby odpocząć, a dla otorynolaryngologów i audiologów jest to okres, kiedy tak przyjemnie się konsultuje, bo dzieci, które wyjeżdżają na wakacje, są nad morzem, gdzieś przebywają w innej części geograficznej Polski czy świata, często wracają jakby zdrowsze. I na początku roku szkolnego zaczyna się znowu kontakt z rówieśnikami, większe infekcje i wtedy jest okres wymożonej pracy. Więc wszystkim życzę udanego wypoczynku w gronie rodzinnym i bliskich i jak najwięcej takich interakcji pomiędzy dziećmi, żeby fajnie rozwijać kompetencje społeczne i umieć słuchać i słyszeć.
Przyłączam się do takich życzeń i też życzę wszystkiego dobrego. Mniej pracy, więcej odpoczynku. I dziękuję ślicznie za poranne spotkanie. Naszym gościem był profesor Piotr Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego dla państwa i dla wszystkich słuchaczy.